czasie pielgrzymki codziennie będziemy słuchali jakiejś nauki, która ma na celu, abyśmy zastanowili się nad różnymi ważnymi sprawami, które może pojawiają się w naszym życiu, o których słyszeliśmy, które powinniśmy przeanalizować, aby ten czas pielgrzymki jako święty czas rekolekcji pomógł nam zrozumieć różne zjawiska, które się w nas i obok nas pojawiają, abyśmy wzbudzili pragnienie wejścia na lepsze życiowe drogi. Święty to czas rekolekcji, czas przemiany naszych serc, naszych dusz. Słyszeliśmy od księdza biskupa w Starogardzie, że każdy z nas pisze swoją przypowieść, pisze swoją historię. Każdy dzień mamy wypełniać pozytywnymi, pięknymi treściami. Wszyscy wiemy, dokąd zmierzamy. Chcemy za kilkanaście dni osiągnąć cel, jakim jest Jasna Góra. Ale też wszyscy wiemy, że najpiękniej byłoby osiągnąć ten życiowy cel i dostać się kiedyś do nieba. Dlatego śpiewaliśmy przed chwilą: taki duży, taki mały może świętym być. Mamy kroczyć drogą świętości. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. W czasie konferencji codziennie postarajmy się zawsze wyciszyć. Nie rozmawiamy, tylko wsłuchujemy się w treści. Czasami mocniej zakodują nam się w naszych umysłach, w naszych sercach. Czasami tematy mogą nas osobiście nie dotyczyć, ale może kogoś bliskiego. A dzisiejszy temat powinien dotyczyć na prawo. Temat: Bóg powołuje do świętości na różnych drogach życia. Dlatego śpiewaliśmy o tym, że wszyscy możemy być święci. Chrystus wszystkich ludzi zaprasza do współpracy. Dla każdego przygotowuje miejsce w niebie, w krainie wiecznego szczęścia. Śpiewamy czasami w czasie pielgrzymki: tam ja mam pałac, tam ponad górami, w tym jasnym kraju, gdzie miłość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą. Tam mi mój Zbawca koronę dam. Chrystus puka do naszych serc i mówi do każdego z nas: pójdź za mną. Może to dziać się właśnie podczas pielgrzymki, rekolekcji, jakiejś trudnej życiowej sytuacji, przez piękny przykład życia kogoś innego. To właśnie wtedy może dziać się ten moment zachwytu Panem Bogiem. Droga wybrania i zrozumienia własnego życiowego powołania. Ten moment zachwytu jest początkiem wejścia na drogę życiowej przygody wiodącej do świętości. W każdym z nas Bóg pragnie rozpocząć dobre dzieło i dokonać je, jeśli podejmiemy je z Nim, ściśle współpracując, aby kontynuować to, co piękne i dobre, oraz aby oczyścić to, co czegoś nie rozumiem i to mi zawadza, to przeszkadza. A więc wszystko jeszcze przed nami. Każdy z nas powołany jest do świętości. Wydawać by się mogło, że wszyscy wiedzą i wyczuwają, choćby w sposób intuicyjny, co to jest świętość i na czym polega. A jednak nasze intuicje nie do końca muszą pokrywać się z tym, co jest istotą świętości. Świętość kojarzy się nam z miłosierdziem, ze spełnieniem wielu dobrych uczynków, z wypełnieniem przykazań i tym podobne. Tym wszystkim świętość jest związana, ale świętość polega na czymś innym. Można być dobrodusznym, miłosiernym, a świętym nie być. Można wypełniać dobre uczynki, skrupulatnie przestrzegać przykazań, a świętym nie być. Święty to nie znaczy dobrze postępujący albo człowiek o wysokim poziomie moralnym. Świętość jest darem. Nie można jej sobie wypracować, zasłużyć na nią przez dobre uczynki, ale można ją otrzymać w prezencie. Przykazania nie są naszym celem, ale drogą, którą usiłujemy iść. Dobry łow został usprawiedliwiony i kanonizowany przez Jezusa, a miał na swoim koncie wiele złych uczynków. Ta scena jest dla nas nadzieją i świadectwem, że świętość znajduje się na wyciągnięcie ręki dla każdego. Trzeba tylko chcieć świętości i pragnąć jej, czyli chcieć i pragnąć Boga. Świętym staje się nie przez działalność charytatywną, ale przez kontakt ze źródłem świętości, czyli z Bogiem. Tylko Bóg jest święty. Na tyle jesteśmy święci, na ile pozwalamy świętemu Bogu zamieszkać w nas. Matka Najświętsza stała się najbardziej święta, dlatego, że przez wyrażenie swej absolutnej zgody najpiękniej pozwoliła zamieszkać świętemu Bogu. Nastawienie na uczynki, których celem są pochwały, to kąsek dla hipokrytów i tych, którzy ubiegają się o zaszczyty. Są to pozory świętości. Jezus powiedział: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. Ale dodał również: i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tylko Bóg jest święty. Kto żyje obok Boga, ten również żyje obok świętości. Świętości nie da się nabyć samemu, wypracować przez samozaparcie. Ateista zamknięty na Boga nigdy świętym nie będzie. Nawet gdy byłby szlachetny, uczciwy, dobroduszny i miłosierny. W tym wypadku szczytem dla ateisty nie jest świętość, ale ludzka doskonałość. Tę zaś można zdobyć przez silną wolę, przez wewnętrzny trening. Jej miarą są uczynki. Na tyle jesteś doskonały, na ile doskonałe są uczynki, które wypełnia. Kresem ludzkiej doskonałości jest doczesność. Tak więc doskonałość ateisty umiera wraz z nim. Świętość natomiast trwa na wieki, tak jak na wieki trwa Bóg. Miarą świętości jest miłość do Boga. Jeśli słyszymy świętym bądź, to znaczy kochaj Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Bóg ciebie kocha, ale i ty kochaj Boga. Oto cały sekret świętości. Gdyby miarą świętości były uczynki czynione siłą woli, siłą samozaparcia, wówczas to prosta droga do poczucia cierpiętnictwa, smutku i niechęci, a przez to marazmu, zgnuśnienia i bycia zrzędą. Człowiek, zmuszając się do czynów, które miałyby uczynić go świętym, stałby się niewolnikiem wewnętrznego przymusu. Święty nie musi, lecz święty chce. Motorem działań świętego jest miłość do Boga. To ona przemienia muszę w chcę i przez to daje poczucie spełnienia, radości i szczęścia. Nie ma jednak świętości bez ofiar, tak jak prawdziwej miłości bez pełnego oddania. Świętość może wiązać się z poczuciem osamotnienia. Wokół świętego pojawi się zawsze wielu takich, którzy nie rozumieją tego postępowania, którzy nie zaakceptują go takim, jakim jest. Droga do świętości wiedzie przez krzyż, przez zmaganie się codzienności, aby żyć zgodnie z wolą Boga, ze swoim powołaniem. Te zmagania widoczne są szczególnie podczas praktyki codziennego rachunku sumienia. Wówczas łatwo dostrzec, w których momentach dnia nastąpiło rozejście się naszej drogi z Jezusem. Mamy prawo do pomyłek, prawo do upadku, bo tylko słabymi i omylnymi ludźmi jesteśmy. Ale ten, kto dąży do świętości, nigdy nie może rezygnować z ciągłego zatrzymania od początku, by wiernym być własnemu powołaniu. Aby dojść do świętości, nie potrzeba wymyślać wielkich rzeczy. Trzeba tylko być do dyspozycji Bożym natchnieniom, nawet w najdrobniejszych rzeczach. Jak na przykład ustąpić bez narzekania, jeśli ktoś chce oglądać inny program w telewizji lub idąc korytarzem poprawić przechylony obraz, nie oglądając się na kogoś innego. Świętość polega na tym, aby zająć się obowiązkiem w każdej chwili wynikającym nie tylko z zajęć zleconych, ale i tych wszystkich, których źródłem są natchnienia Ducha Świętego. Święci nie odróżniali się swojej zwyczajności od innych żyjących obok, zwykłych ludzi. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, w oczach innych sióstr, nie wyróżniała się niczym szczególnym. Kiedy zmarła, zastanawiano się, co można byłoby napisać w nekrologu. W pogrzebie uczestniczyło około 30 osób. Tak w rodzinie, jak i w zakonie, nikt nie brał na poważnie propozycji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Kiedy rozpoczął się 10 lat później, jej była matka przełożona mówiła wtedy: w takim przypadku ileż karmelitanek należałoby kanonizować? Święci są takimi ludźmi jak każdy. Podlegają podobnym słabościom jak wszyscy ludzie. Jednym ze świętych o trudnym charakterze był święty Alfons Liguori, którym żaden z braci nie mógł wytrzymać dłużej niż 2 lata. Także święty Hieronim, doktor kościoła, był tak gwałtownego usposobienia, że gdy dojrzał gdzieś jakąś herezję, to nie przebierał w słowach. Obraził swojego przyjaciela Rufina, nazywając go świniokrzykiem. Kiedy zaczął on bronić błędów Orygenesa, później żałował i pokutował. Nosił ze sobą kamień, bijąc się nim w piersi za każde niewłaściwe słowo. Innym świętym, którego słów bali się niemal wszyscy, był święty Bernard Clairvaux. Nie przepuścił nikomu, ani królowi, ani papieżowi. Być w pobliżu świętego na co dzień to niekiedy rzecz niełatwa. Podobnie cierpka w słowach była święta Teresa Savilli. Skarżyła się Jezusowi podczas jednego ze swoich mistycznych objawień, że tak wielu cierpień zsyła na tych, których sobie upodobał. Jezus miał jej wówczas odpowiedzieć: zawsze tak czynię ze swoimi przyjaciółmi. Więc dlatego masz ich tak mało. Innym razem, kiedy zajadała smacznie sporządzoną kuropatwę ofiarowaną jej przez jakiegoś dobroczyńcę, pewien człowiek, widząc to zgorszony, rzekł do niej: święta kobieta, mistyczka, rozkoszująca się jedzeniem, co powiedzieliby o tym ludzie. Niech mówią sobie, co chcą, odparła Teresa. Jeśli czas na kuropatwę, to jest czas i na pokutę. Niektórzy święci, jak święty Alfons Ligori, byli fanami muzyki, ponieważ jedynym miejscem, gdzie mógł jej słuchać, był teatr w jego rodzinnym Neapolu, który niestety słynął również ze zbyt swawolnych sztuk, jakie wystawiał na swojej scenie. Święty Alfons znalazł wyjście z tych często niezręcznych i kłopotliwych sytuacji. Siadał w ostatnim rzędzie, a gdy tylko kurtyna szła w górę, szybko zdejmował okulary. Nie wszyscy święci byli obdarzeni niezwykłymi talentami. Święty Jan Wianney, patron proboszczów, miał wiele problemów z ukończeniem studiów teologicznych, mimo że jego pragnieniem było zostanie kapłanem. Nawet ostatnia deska ratunku, egzamin komisyjny, wypadł bardzo kiepsko. Z tego powodu dopuszczenie jego osoby do święceń wisiało na włosku. Sytuacja była bardzo napięta. Gdy jeden z profesorów westchnął rozpaczliwie: mój Boże, oto taki osioł zrobił. To taki osioł zrobił duszpasterskie. Na co Jan odpowiedział nieśmiało: jeśli Samson otła szczęki potrafił rozgromić tysiące Filistynów, cóż dopiero Bóg może działać, gdy ma do dyspozycji całego osła. Kiedy otrzymał już święcenia, dostał najgorszą parafię we Francji. Ars, o której mówiono, że jest tak zła, że już gorszej być nie może. Była więc nadzieją, że Wianney bardziej jej już nie zepsuje. Tymczasem prosty, niedouczony proboszcz uczynił z niej bastion katolicyzmu. Wielu świętych cechowało poczucie humoru. Wielu było też dziwakami. Święty Filip Nereusz na przykład celowo się ośmieszał, aby pobudzić innych do wesołości, a siebie uczynić przedmiotem kpin. Często golił brodę tylko z jednej strony. Bywało też, że zrywał wielki bukiet pokrzyw i zachwycał się ich zapachem. Albo też chodził w marynarce założonej odwrotnie i birecie suniętym na uszy. To tylko nieliczne przykłady, a ilu jeszcze różnych szczegółów można byłoby znaleźć, gdyby dokładniej przejrzeć życiorysy wszystkich świętych. Tylko na obrazkach i w pobożnych legendach przedstawiani są ze złożonymi rękami, z oczami utkwionymi w niebo, spokojni i opanowani. Tymczasem byli to prawdziwi i żywi ludzie, którzy się denerwowali, którym też w życiu się
nie udawało, którzy się smucili, radowali, sprzeczali z innymi i przebaczali. Jezus nie powiedział: bądźcie grzeczni, ale nawracajcie się i wieście Ewangelię. Święci nie byli wcale chodzącymi aniołami. Oprócz zalet posiadali też swoje wady. Nie pozwolili jednak, by słabości przeszkadzały im w rozwoju miłości do Boga. Zawsze umieli ciągle zaczynać od nowa. Byli gotowi stale się nawracać. A tym, co brali dosłownie, była Ewangelia. Chociaż Kościół wylicza tylko kilka tysięcy beatyfikowanych i kanonizowanych, to jednak naprawdę świętych jest o wiele więcej. Świętymi jest napełniony cały świat. Każda matka, ojciec, dziecko, babcia, kapłan, brat i siostra zakonna, kleryk, który z sercem wypełnia swoje zadania z pełnym oddaniem i otwarciem na Boga, jest święty. Środki prowadzące do świętości są powszechnie znane i dostępne dla każdego. Modlitwa, sakramenty święte, życie wspólnotowe, Słowo Boże, wypełnianie życiowej misji i powołania, dzieła miłosierdzia oraz dla wszystkich osób konsekrowanych życie radami ewangelicznymi. Wszystkie one mają być podporządkowane jednemu celowi, nieustannemu pogłębianiu żarliwej miłości do Boga. Posługując się nimi, możemy dojść do specyficznego stanu ducha. Osoba owładnięta jest wówczas jednym pragnieniem przypodobania się Bogu, sprawiać Mu radość. Pragnie przemieniać każde słowo, dążenie i czyn w świadome dobro chwalące Stwórcę. Jej tęsknotą jest trwać w Nim, istnieć tylko dla Niego. Łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, co to jest świętość? Jaka jest świętość? I jak zostać świętym? O wiele trudniej natomiast, w jaki sposób ja mam zostać świętym? To bowiem jest odpowiedzią indywidualną, osobistą każdego z nas. Ile dróg prowadzi do Rzymu, tyle też dróg prowadzi do świętości. Kościół podaje nam wzory życia wielu świętych, którzy inspirują nas żarem miłości Boga, ale każdy z nas jest osobą niepowtarzalną, jedyną. Dlatego drogie naszej świętości wskazują nam natchnienia Ducha Świętego. Zainteresowany tylko adresem naszego serca. Posłuchajmy o różnych przypadkach świętych osób, które miały niewiele lat, a zostały przez Kościół ogłoszone jako święte. Tu w naszej grupie też idzie wielka rzesza młodych ludzi. Te młode postaci świętych mogą inspirować, aby też być gotowym do mocniejszego opowiadania się za Chrystusem, także w dzisiejszych niełatwych czasach. dorośli mają swoje wzorce do naśladowania, swoje postacie, wspaniałe, święte przykłady matek, ojców, kapłanów, sióstr zakonnych. Młodzież ma także swoje wzorce do naśladowania. Posłuchajmy o niektórych młodych ludziach, którzy w piękny sposób szli drogą do świętości, czasami nawet poświęcając na tej drodze własne życie. Święty José Sánchez de Río, młody Meksykanin, urodził się 28 marca 1913 roku. Zginął śmiercią męczeńską podczas prześladowania kościoła w Meksyku, gdzie władza chciała zniszczyć całkowicie wiarę katolicką. Chłopiec dobrowolnie przystąpił do obrońców wiary. Został schwytany przez reżimowe władze, był szykanowany, dręczony, bity. Jak mówią świadkowie tych wydarzeń, mając możliwość uratowania swojego życia, wyrzeczenia się wiary, on jednak w swoich ostatnich słowach wykrzyknął: niech żyje Chrystus Król. Męczennik zginął w obronie swojej wiary. Mając zaledwie 15 lat, zamordowany został w 1928 roku. Beatyfikował go papież Benedykt XVI w 2005 roku. Klara Padano urodziła się 29 października 1971 roku w Sassello na północy Włoch. Była dziewczynką o dużej wrażliwości. Posiadała potrzebę dzielenia się z innymi. Religijność Klary widoczna była od wczesnego dzieciństwa. Jako 9-letnia dziewczynka dołączyła do ruchu Focolari. Wspólnota była jej drugim domem, a w trudnym czasie choroby wsparciem i ostoją. Klara zachorowała na raka kości. Dziewczyna przyjęła chorobę jako wolę Bożą. Mówiła: dla Ciebie, Jezu. Jeśli Ty tego chcesz, ja też tego pragnę. Zmarła 7 października 1990 roku. Święto Matki Bożej Różańcowej. Uznawana jest za wzór i patronkę osób młodych, zagubionych, poszukujących, a także niewierzących. Jej życie wciąż inspiruje wielu ludzi. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1999 roku. Została ogłoszona błogosławioną w 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Miłości pod Rzymem. Piotr Jerzy Frassati urodził się w 1991 roku w Torynie. Otrzymywał od matki dość surowe wychowanie, ale przez to umiał stawiać czoło trudnościom i odważnie znosić ból. Piotr wcześniej rozwijał swoje życie religijne, aktywnie uczestnicząc w mszach świętych. Był człowiekiem modlitwy, gdyż modlił się stale, długo i wszędzie, w swoim pokoju, podczas górskich wypraw, na ulicy, w tramwaju, w pociągu, w kościele, do którego chodził co dzień. Szczególnie dużo czasu spędził na nocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie odmawiał różaniec. Ogromne znaczenie dla rozwoju jego życia duchowego miała codzienna lektura i rozważanie tekstu Pisma Świętego. Raz w roku uczestniczył w zamkniętych rekolekcjach w domu rekolekcyjnym ojców jezuitów. Interesował się sztuką i literaturą. Wcześniej marzył, aby zostać misjonarzem. Później, aby przyjąć święcenia kapłańskie. Pasją Piotra niemal od dzieciństwa była troska o ludzi najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych, z ubogich rodzin. Zmarł w wieku 24 lat na chorobę fajnego Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego. Papież Jan Paweł II na audiencji po beatyfikacji Piotra Frassatiego w 1910 roku powiedział, spoglądając na nowego błogosławionego, nie trudno zrozumieć, że tajemnica świętości jest naprawdę w zasięgu każdego człowieka. Inny przykład młodej osoby, wśród niewielu beatyfikowanych i kanonizowanych, którzy zmarli w bardzo młodym wieku, jest także niespełna 13-letnia wychowanka córek Maryi Wspomożycielki, Laura Wikula. Przyszła na świat w 1891 roku w stolicy Chile, Santiago. Wydarzenia rewolucyjne zmusiły rodzinę do ucieczki. Ze stolicy. Kiedy Laura była jeszcze niemowlęciem. W 1900 roku dziewczynka znalazła się w kolegium dla dziewcząt prowadzonym przez córki Maryi Wspomożycielki. Pobyt pod opieką salezjanek dla Laury stał się czasem kroczenia ku szczytom świętości. Mogła uczyć się i dojrzewać religijnie. Jej prawość, odwaga, zaufanie Maryi Wspomożycielce sprawiły, że stała się wzorem dla dziewcząt. Dzisiaj jeszcze bardziej aktualnym. Ale nie tylko oddanie życia czyni ją wzorem dla młodych. Była pełna dobroci i miłości. Służyła pomocą w nauce, w pracach. Brała na siebie cięższe obowiązki. Zmarła w 1914 roku, mając niecałych 13 lat. W 1998 roku w Torynie Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze. Inna młoda osoba, Antonietta Mea, urodziła się w 1930 roku w Rzymie, w rodzinie o mocnych zasadach moralnych i religijnych. Mając zaledwie 6 lat, skacząc po ogrodzie, potknęła się o kamień i zraniła kolano. Rodzice poszli z dzieckiem do lekarza, który wydał wyrok. Nowotwór. Kiedy niedługo potem amputowano jej nóżki, Antonietta jako jedyna przyjęła to nie jako tragedię, lecz sposobność do tego, aby cierpieć za świat i grzeszników. O jej stosunku do choroby mówią liczne listy, jakie pisała do Boga. Prosiła Jezusa, by jeśli zechce, zwrócił jej nóżki. Ale była przygotowana na niespełnienie tej prośby. Jeśli nie chcesz, niech się stanie wola Twoja, fias voluntas tua, pisała w jednym z ostatnich listów. Antonietta Mea zmarła w 1942 roku. Proces beatyfikacyjny zakończył się w 1972 roku. Papież Benedykt XVI ogłosił ją błogosławioną. Inny święty, Alojzy Gonzaga, obok świętego Stanisława Koski i świętego Jana Berpansa, Alojzy Gonzaga należy do grona najmłodszych kanonizowanych jezuitów. Urodził się w 1568 roku w Mantui. Jego ojciec marzył o karierze rycerskiej dla swego syna. Alojzy obrał jednak inną ścieżkę. Już w wieku 7 lat zapragnął całym sercem bliskości z Panem Bogiem. Matka nauczyła go wielu modlitw, które gorliwie odmawiał. Alojzy zrzekł się prawa do dziedzictwa na rzecz młodszego od siebie brata i udał się do Rzymu, nawiedzając po drodze sanktuarium maryjne w Loreto. Tam rozpoczął nowicjat. Później udał się do Rzymu, gdzie panowała epidemia dżumy. Wiele osób umierało, inni potrzebowali opieki w szpitalu. Alojzy poprosił przełożonych, by zezwolili mu na włączenie się w bezpośrednią pomoc śmiertelnie zagrożonym chorobą. Gdy otrzymał pozwolenie, zaczął pracować jako wolontariusz w szpitalu. Alojzy wkrótce sam zaraził się dżumą i zmarł. Papież Benedykt XIII ogłosił go patronem studiującej młodzieży. I wiele innych przykładów można by przytaczać na przestrzeni wieków osób, które poszły drogą świętości, drogą mocniejszego zrozumienia swojego życiowego powołania, zadań, które przed tymi osobami Pan Bóg wyznaczył. Pamiętajmy o słowach księdza biskupa, że każdy z nas pisze swoją życiową przypowieść. Każdy z nas pisze swoją życiową historię. Każdy dzień na pielgrzymce jest również zapisem kolejnej historii w naszej życiowej książce. Od nas zależy, jakimi treściami wypełniamy tę życiową księgę. Czy tam są tylko same pozytywne rozmyślania, działania, czy też wypełniamy je w jakiś ciemny, czarny sposób, gromadząc niepotrzebnie jakieś złe zjawiska, wchodząc w niewłaściwe sprawy, nie zawsze życzliwie odnosząc się do innych, czy to na pielgrzymce, czy w domach rodzinnych, czy w tych środowiskach, gdzie przebywamy. Pielgrzymka jest świętym czasem rekolekcji. Mamy wyznaczyć sobie cel, do którego codziennie zmierzamy, i ten cel ostateczny, jakim jest niebo. I warto konfrontować zawsze i często, choćby w rachunku sumienia, czy to, co dzisiaj robiłem, ukierunkowało mnie na osiągnięcie tego celu, jakim jest niebo. Czy zszedłem na manowce, szedłem na złą drogę, która odwraca mnie od Boga, od ludzi. Marnuję czas, marnuję okazję, aby kroczyć tą drogą, na którą Pan Bóg mnie zaprosił, i gorszę innych swoim zachowaniem. Dlatego warto, siostry, bracia, aby każdy kolejny dzień pielgrzymki pomógł nam wyprostować różne wykrzywione ścieżki naszego życia i zmotywował nas do kroczenia tą najpiękniejszą drogą, chociaż niełatwą, ale prowadzącą do pełnego szczęścia w niebie, aby realne były te słowa z piosenki. Tam ja mam pałac, tam ponad górami, w tym jasnym kraju, gdzie miłość wciąż trwa, gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą. Tam mi mój Zbawca koronę da. Amen.